Siemano, siemano, witajcie w ostatnim tegorocznym odcinku podcastu Opanuj AI. Witam się z wami
Marcin
i Przemek. Siemano. Widzicie, że nie ma scenariusza, to jest jedna wielka improwizacja, także mamy nadzieję, że będzie to ciekawy odcinek. Tak naprawdę to nie do końca improwizowany, bo trochę informacji dla was przygotowaliśmy. A to, co dzisiaj, to o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, to jest podsumowanie całego roku 2023 w świecie sztucznej inteligencji. Co ciekawe, razem z Marcinem przygotowaliśmy sobie kilka niespodzianek a propos tego, o czym chcemy porozmawiać. Każdy z nas miał pewne wytyczne, o których może ty, Marcin, zaraz powiesz i przejdziemy sobie przez te kategorie, ale nawzajem do końca nie wiemy, co przygotowaliśmy. Chcemy porozmawiać o tym, co zrobiło na nas największe wrażenie w tym roku, kogo być może warto śledzić, gdzie pozyskiwać wiedzę, ale o szczegółach to pewnie Marcin.
Okej, mamy właśnie 10 kategorii, o których będziemy rozmawiali. Pierwszą z nich będzie ogólne podsumowanie 2023 roku. Nasze wrażenia, opinie, przemyślenia na temat tego, co się podczas tego roku wydarzyło, a działo się całkiem dużo. Następnie o produktach zarówno software'owych, jak i hardware'owych związanych z AI, które zrobiły na nas największe wrażenie. Następnie porozmawiamy trochę o regulacjach i gdzieś tam reakcjach w ogóle na to, jak AI będzie oddziaływało na naszą rzeczywistość już teraz i w przyszłości. Będzie o tym, jak my postrzegamy kontakt programistów, inżynierów właśnie z tą dziedziną AI, no bo znacznie więcej inżynierów właśnie w tym roku weszło kontakt z tymi technologiami. Będzie również o naszych obserwacjach z warsztatów i tego, jak stosujemy AI w naszym codziennym życiu biznesowym i prywatnym. Będzie również o naszych ulubionych źródłach wiedzy, o swego rodzaju thought leaders, osobach, które śledzimy, szanujemy i będziemy chcieli wam polecieć. Na końcu będą jeszcze 4 kategorie. Będzie to porównanie tego, jak postrzegamy świat researchu i świat biznesu. Następnie 2 nagrody. Flop of the year, czyli największa porażka, zawód z naszej perspektywy oraz top of the year, to co naszym zdaniem zasługuje na najwięcej pochwał. I na koniec nasze perspektywy przewidywania na rok kolejny. To, na co najbardziej czekamy, co naszym zdaniem ten kolejny rok przyniesie.
Małe wróżenie z fusów, ale to jest zawsze dobre. Jesteśmy na końcu roku, więc można sprawdzić na końcu kolejnego roku, na ile te nasze trendy się sprawdzą, te przewidywania na ile się sprawdzą, czy jesteśmy w stanie te trendy gdzieś tam wyekstrapolować na kolejny rok, że tak powiem. Zanim przejdziemy do właściwego odcinka, to ja bym chciał jeszcze zachęcić do subskrybowania naszego newslettera Opanuj AI, do subskrybowania tego podcastu. Tak jak mówimy w ostatnich odcinkach, jeśli chcecie nam w jakimś sensie pomóc, jeśli chcecie wskazać algorytmowi, że te treści warto podawać dalej, to dawajcie okejkę, oceniajcie ten podcast na 5 czy 10 gwiazdek, w zależności od platformy, na której tych rozmów słuchacie. No i bardzo to docenimy, dzięki, że byliście z nami w ogóle przez cały ten rok, bo sporo tych podsumowań comiesięcznych wypuszczaliśmy, dostawaliśmy pozytywny feedback, a dzisiaj takie zbiorcze podsumowanie, no i chyba można zacząć.
To prawda, zacznijmy od naszego ogólnego podsumowania 2023 roku. Może ja zacznę. Mi ten rok przede wszystkim się kojarzy z taką frazą AI scouting, czyli no, z odkrywaniem tego świata sztucznej inteligencji, bo tak naprawdę na szerszą skalę właśnie w tym roku się to wydarzyło w moim przypadku. No i można powiedzieć, że dzięki podcastowi Cognitive Revolution robiłem to bez jakichś większych kompleksów. Tam również twórcy mieli do tego takie same podejście. To były osoby ze świata technologii, no, które również po prostu z ciekawością i otwartością stwierdziło, że w ten świat sztucznej inteligencji wejdą, że to jest na to świetny moment. No więc było dużo nauki, było dużo zaskoczeń, było też dużo u mnie jakiegoś konfrontowania hype'u z rzeczywistością, refleksji na temat teraźniejszości i przyszłości.
Dyskomfortu?
Też na pewno poniekąd, ale taki, z którym sobie byłem w stanie, myślę, dość dobrze radzić, no bo już też wchodziłem, powiedzmy, z innego świata, świat programowania, już się trochę oswoiłem z tym, że jestem nowicjuszem i jakoś to też nie wywoływało we mnie. No, to był taki przyjemny dyskomfort.
W końcu zmieniamy frameworki frontendowe co 2 tygodnie.
Tak, dokładnie tak. Więc to było ciekawe. Jak to u Ciebie, Przemek? Co wskazałeś?
Z jednej strony na pewno takie wątpliwości co do tego, czy jesteśmy tutaj w stanie coś odkrywczego przekazać. Konkretnie z perspektywy twórców tego podcastu siedzimy bardzo mocno w tej bańce. Co miesiąc przygotowujemy te wszystkie informacje Nie zastanawiałem się, czy po prostu to nie gdzieś tam przelało tych limitów wiedzy, która ludzi interesuje, gdzieś tam, czy to nie zbrzydło, czy tego nie jest za dużo. Myślę sobie, że to był taki rok dla dwóch typów osób. To znaczy, jeśli ktoś jest takim innowatorem, eksperymentuje, buduje jakieś nowe produkty, to miał sporo nowego obszaru właśnie do prowadzenia tych swoich eksperymentów. Mógł włożyć w palce w jakieś nowe rozwiązania, eksperymentować z API, testować, bawić się tymi technologiami. A jak ktoś miał wątpliwości, to był faktycznie trudny rok dla tych osób, bo jakby ta dyskusja o AI gdzieś tam czasami była merytoryczna, a czasami zakrywała taki czysty hype i taką bańkę oczekiwań, więc widzieliśmy to pewnie na warsztatach, też o tym jeszcze powiemy w drugiej części tego podcastu, czy też w dalszej części tego podcastu, że właśnie no, trzeba było w jednym z tych obozów gdzieś tam być przez te ostatnie miesiące. Nam udało się być w prawdopodobnie obozie tych entuzjastów, którzy chcieli badać to, czym ta sztuczna inteligencja tak naprawdę jest. Musieliśmy się mierzyć z tym, o czym ty powiedziałeś. No i też z mojej strony ten rok kojarzy się z jakimś takim ustawianiem na planszy tej sztucznej inteligencji. W takiej szerszej skali widać to chociażby po OpenAI, po Samie Altmanie, który jeździł po świecie, przekonywał liderów krajów i różnego rodzaju instytucji do tego, żeby również konkretnie ustawić tę dyskusję na temat sztucznej inteligencji, czasami polobować, wspomóc jakieś tam regulacje, które powstają w ten czy inny sposób. I podsumowałbym to po prostu takim stwierdzeniem, że we are so early jednak na koniec roku. Wydaje się, że cała ta rzeczywistość się jeszcze kształtuje i to jest chyba dobry moment, żeby po prostu w tym wszystkim być. Więc z tymi się ten rok kojarzy. No a jak chodzi o coś takiego bardziej namacalnego, jakieś produkty, usługi, software, hardware, to co u Ciebie tutaj przodowało?
No zdecydowanie GPT-4, które było takim pierwszym momentem, w którym to generatywne AI było we mnie taki dogłębny efekt wow, bo wiadomo, pierwszy kontakt z czatem GPT jeszcze pod koniec 2022 roku, to było coś na pewno fajnego, no ale dość szybko widziałem jakieś braki niedoskonałości tej technologii. Na GPT-4 to był jakiś krok milowy w przód i tam byłem pod dużo większym wrażeniem. No pamiętam, że te pierwsze tygodnie z tym modelem, no to dla mnie było gdzieś tam absolutny entuzjazm, zaskoczenie i no, dawno nie byłem żadną technologią tak gdzieś tam zaskoczony, zachwycony, więc zdecydowanie GPT-4.
Okej, okay. Ja mam to ogólnie nazwane chats as a service, czaty i asystenci w różnej formie. Faktycznie ChatGPT to jest tak naprawdę teraz taki synonim sztucznej inteligencji. GPT-4 też na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Sporo było takich małych produktów w konkretnych niszach, na przykład PDF AI, Headshot Pro, Photo AI, czyli właśnie wykorzystywanie generatywnej sztucznej inteligencji do tego, żeby jakiś jeden mały wycinek naszego życia usprawnić, ulepszyć, czy to jeśli chodzi o jakieś bazy wiedzy, czy to generowanie zdjęć i tego typu historie. Na pewno na minus, to też o tym jeszcze powiem, no zawodzi mnie niestety Siri na iPhone'ie, na moim telefonie, bo ta Siri już po prostu nie domaga, nie jest na tym poziomie, do którego przyzwyczaił mnie chociażby ChatGPT. Z perspektywy takiego asystenta, z którym chciałbym gdzieś tam wchodzić w interakcję, no to ona jest po prostu mocno w tyle i to już dało się odczuć w tych ostatnich miesiącach. Też od niedawna mamy tę wersję głosową ChatGPT na telefonach, z którą można rozmawiać. To jest zupełnie inny experience. No, więc z jednej strony czaty, ChatGPT, z drugiej strony te mikro usługi, jakieś konkretne nisze, no i Siri, która troszkę zostaje z tyłu, też liczę mocno na to, pewnie powiem jeszcze o tym dalej.
Jeszcze coś, czego nie mam w swoich notatkach, ale teraz sobie gdzieś tam przypomniałem o tej usłudze, z której korzystaliśmy bardzo dużo w tym roku i to jest Midjourney, które też zrobiło super postępy. Ta wersja V5 no jest naprawdę konkretna i służy nam w zasadzie no, każdego tygodnia, kiedy na przykład przygotowujemy miniaturki do newslettera. Tutaj również był duży efekt wow i to faktycznie po prostu wnosi wartość do naszej działalności, do naszego biznesu, więc warto na pewno również wspomnieć o Midjourney. DALL-E 3 również gdzieś tam robi wrażenie, ale no, biorąc pod uwagę, że już byłem przyczyniony do Midjourney, no to nie było już dla mnie aż tak zaskakujące.
W adwencie mamy DALL-E. No.
No to prawda. Obydwie usługi mają swoje plusy i minusy, no ale na pewno to generowanie obrazów to dla takich osób, które gdzieś tam tworzą kreatywnie w internecie, to jest niesamowita wartość.
Więc... Miniaturki, pamiętam, że też rekomendowałeś mi ten kanał Skynet po polsku, o ile dobrze pamiętam. Też tak. Widać całą taką nową falę kontentu AI Powered.
Dokładnie.
To jest jakby też taki side effect tego, o czym mówisz. bo te narzędzia są tak dostępne i tak tanie, co by nie mówić, że no po prostu wchodzą drzwiami i oknami, nie? Gdzie się da spojrzeć. No my siedzimy na YouTubie i widać, co jednak twórcy to generatywne AI po prostu wykorzystują, więc pełna zgoda. Faktycznie z tym Midjourney jest tak, że tak weszło w krew, że wręcz aż tego
no,
nie mamy
na liście. No człowiek zawsze mówi, że to jest AI, nie? No, a faktycznie. Co tam, możemy chyba przejść dalej do kolejnej...
Twój ulubiony temat.
To mój ulubiony temat, no właśnie też chciałem powiedzieć, że nie będę się o nim jakoś specjalnie rozwodził, bo już to wystarczająco zrobiłem w podsumowaniu grudnia. Chodzi oczywiście o regulacje i też jakiś sentyment, który te regulacje, ogólnie sztuczna inteligencja wywołuje w społeczeństwie. No to na pewno były duże gdzieś tam postępy w tych pracach nad europejskim AI Act. No nie będę się już po raz kolejny wypowiadał na ten temat, bo naprawdę już ileś tam minut, jak nie godzin poświęciłem w tym roku w ramach tego podcastu na ten temat. Mój ogólnie sentyment jest raczej sceptyczno-negatywny.
A czarnowictwo? Ogólnie rozumiane czarnowictwo w kierunku AI?
No tak, no właśnie o tym bardziej bym się gdzieś tam mógł wypowiedzieć, bo tego nie robiłem aż tak dużo. No to również tego czarnowictwa widziałem dużo, zarówno w mediach, jak i gdzieś tam w komentarzach na YouTubie. Bardzo mało konkretów w tym czarnowictwie, bo obecnie prawda jest taka, że ich nie ma. A to dlatego, że nawet najsilniejszy model AI, jaki mamy do dyspozycji, GPT-4, no nie stanowi realnego zagrożenia dla człowieka, jeżeli chodzi o eliminację pracy na szeroką skalę. Wszystko, co możemy mówić, to są przypuszczenia na chwilę obecną.
To są te trendy, które gdzieś tam ciągną.
Tak, tak, no jasne, jakoś tam po prostu robimy sobie funkcję liniową i ekstrapolujemy. Ja nie mówię, że te wszystkie wątpliwości są bezzasadne i że się nie powinno takich dyskusji prowadzić bynajmniej, no ale gdzieś tam ta ekstrapolacja, ona często to nie jest też horyzont wcale lat 1 do 5, czyli gdzieś tam powiedzmy jakkolwiek przewidywalna przyszłość, tylko gdzieś tam idziemy sobie 2-3 dekadki do przodu i tam to już mi się często wydaje, że mamy fajne zawody w tym, kto czyta lepsze książki science fiction, kto też ma wyższe IQ, jest gdzieś tam bardziej myśli abstrakcyjnie, ma większą wyobraźnię. Jest kilka osób w polskim internecie, które sobie dobrze gdzieś tam w tym radzą. No moim zdaniem często robią gdzieś tam więcej złego niż dobrego tego typu wypowiedziami, no bo to mocno oddziałuje na ludzi, na ich emocje, często wywołuje strach i wydaje mi się, że wcale nie prowadzi do jakichś szczególnie pozytywnych zmian w tym, jak ludzie będą do technologii podchodzili, jak będą działali, bo to oczywiście można mówić, że w ten sposób gdzieś tam budujemy świadomość i dbamy o bezpieczeństwo. Nie jestem do końca przekonany, czy to faktycznie prowadzi do tego, czy to właśnie gdzieś
tam...
To jest taka pop świadomość i to jest też taki właśnie no bardziej umocowanie się w emocjach. Wydaje mi się, że można na te tematy się wypowiadać dużo bardziej w sposób taki, który prowadzi do jakichś rzeczowych zmian i mam nadzieję po prostu, że na lepsze. No, więc tak to wszystko widzę. Mało gdzieś tam było właśnie takiego mówienia o tym, co jest tu i teraz, twardego stąpania po ziemi. Tego mi trochę w tej gdzieś tam ogólnej debacie brakowało, chociaż tu muszę na przykład wyróżnić panią profesor Aleksandrę Przegalińską. Ona fajną zrobiła robotę w podcaście Didaskalia. To jest taki gdzieś tam jeden z popularniejszych podcastów, który wydaje mi się, że dużo takich... Tak, to jak najbardziej propsujemy. Też pan Sławomir Duch, tak? Też profesor. Tam też było dużo bardziej, tak wydaje mi się, twardo po ziemi. A gdzieś tam, no ja już wspominałem o tym, ale występy na przykład profesora Andrzeja Dagena, którego jako naukowca jak najbardziej szanuję.
Włodzisław Duch,
przepraszam tutaj za pomyłkę. Na przykład występy Andrzeja Dagena kompletnie gdzieś tam nie robią na mnie wrażenia. Moim zdaniem nie dość, że są odtwórcze, bo to jest po prostu tłumaczenie na polski Eliezera Jutkowskiego. No to nie uważam, żeby to było szczególnie imponujące, mimo że jeżeli chodzi o samą erudycję, elokwencję, o poziom wypowiedzi, to są jak najbardziej wypowiedzi logicznie spójne, aczkolwiek wnoszą dużo mniej niż mi się wydaje wielu osobom się wydaje.
I tutaj chciałem Cię spytać o jedną rzecz, bo to właśnie jest taki argument, z którym ja się w zasadzie zgadzam i nie znalazłem jeszcze tutaj takiego mocnego sposobu na obalenie go, a on też się często pojawia w całej tej dyskusji, no bo właśnie a propos tej ekstrapolacji pojawia się taka obserwacja, że jeśli coś będzie zdobywać te punkty inteligencji, czymkolwiek by ona nie była, to jednoznacznie to musi prowadzić do przejęcia władzy nad światem. Natomiast jakby kontrargument do tego jest taki, że geniusze w naszym społeczeństwie nie za dobrze sobie radzili, jeśli chodzi o szeroko rozumianą władzę i przejmowanie tutaj kontroli nad społeczeństwem. Czy ty faktycznie widzisz, że można na to spojrzeć jakoś inaczej? Czy ten argument właśnie geniuszy, którzy nie do końca właśnie kierowali się władzą, wiesz, przejmowaniem kontroli nad społeczeństwem do ciebie trafia? Bo do mnie osobiście trafia. Gdzieś tam to widzę, że ta inteligencja czysta, surowa to jest jeden po prostu z wymiarów tego, czym my jako ludzie możemy się cechować. Do tego, żeby przejmować władzę, potrzebujesz jeszcze kilku innych cech, czy tam musisz mieć takie skłonności, których przeciętna osoba po prostu nie ma. Musisz być albo bardzo dobrym negocjatorem, politykiem, musi ci to sprawiać przyjemność, musisz jakąś tam przyjemność z samego faktu posiadania władzy pewnie czerpać, musisz mieć sposób wpływania na świat w taki sposób bardzo fizyczny, oddziaływać nie tylko przez, wiesz, tekst czy okienko czatu, ale po prostu musisz zmieniać sposób myślenia ludzi, ale nie wiem, może ty na to patrzysz jakoś inaczej, czy gdzieś tam byś się zgadzał z tą obserwacją?
Nie jest dla mnie jakiś w pełni przekonujący argument, no bo jestem w stanie sobie wyobrazić system, który będzie zarówno przewyższał człowieka, jeżeli chodzi o czystą inteligencję, ale również o zdolność perswazji, no bo na przykład będzie świetnie rozumiał wszelkie rodzaje jakieś nasze podatności, bajasy, więc no, to jest gdzieś tam też, powiedzmy, pokazane w filmie, Boże, którego tytuł akurat mi wypadł z głowy, zaczyna się na E. To jest ta historia, gdzie gdzieś tam po prostu w górach, powiedzmy, znany founder, bogaty, pracuje nad własnym androidem i on potem gdzieś tam właśnie za pomocą perswazji się wymyka, zostawia ich tam zamkniętych w środku i ucieka do społeczeństwa. Zapomniałem, może mi się przypomni, albo dajcie znać w komentarzu, bo na pewno
sprawdzę to w czacie GPT.
Kojarzycie ten film, więc jakby no tam dokładnie było to pokazane, bo ten robot nie dość, że był inteligentniejszy, no to też świetnie sobie radził właśnie z manipulowaniem ludźmi. Bardzo, bardzo fajny film, polecam. Przemek zaraz, myślę, że...
Dali mi właśnie tworzy obraz, więc to a propos możliwości AI. Okay. Poprosiłem go o film o fanderze, który w górach tworzy Androida i dalej mi tworzy wizualizację na ten temat.
Okej. No, więc to jakby wydaje mi się, że ten argument nie wyczerpuje tutaj tego problemu. Jeżeli byśmy mieli patrzeć na te systemy, jakie one są teraz, no to też nie widzę świata, w którym GPT po prostu 10 za pośrednictwem okna tekstowego i generowania obrazków przejmuje władzę nad światem, no bo mimo wszystko nie na tym polega charyzma. Nawet jeżeli te systemy będą już znacznie inteligentniejsze, nie będą halucynowały i tak dalej, potrzeba znacznie więcej. Tak, to jest kadr z tego filmu niemalże. No, więc no, tutaj po prostu czas pokaże. Ja uważam, że powinniśmy o tym rozmawiać.
Czyli chodzi ci o styl dyskusji, tak?
Tak.
Rodzaj argumentów, które są niemierzalne. Tak, trudne do weryfikacji, nietechniczne bardzo często.
I to dla mnie też jest jeszcze cały czas zupełnie okej, ale nie podoba mi się poziom przekonania i pewności, że na pewno tak będzie i że w ogóle to jest oczywista oczywistość i już tam na przykład możemy odliczać czas na zegarku do końca zawodu programisty i tego typu gdzieś tam...
Ex machina?
Ex machina, dokładnie, to był ten film. Tak więc warto go sobie obejrzeć, no bo on wydaje mi się, że całkiem nieźle atakuje w ten argument, który pokazał, przedstawił Przemek. Ja uważam, że jeżeli się mówi o przyszłości, już tyle razy mi gdzieś tam doświadczenie i życie pokazało, że naprawdę ciężko przewidzieć, jaka będzie ta przyszłość. Wielu naprawdę mądrych ludzi się myliło w swoich przewidywaniach i teraz ich opinie się wydają naprawdę śmieszne. No były opinie, już nie pamiętam kogo tego, że nigdy gdzieś tam komputery osobiste nie będą na szeroką skalę obecne w domach przeciętnego człowieka.
Mieliśmy mieć bańkę populacyjną.
Tak, no, miała się skończyć woda gdzieś tam chyba 10 lat temu na świecie. Mieliśmy też już...
Crash milenijny
był. Mieliśmy już płacić bitcoinem, który miał być warty przeszło 100 tysięcy dolarów rok temu. Też w metaversie mieliśmy być, nie?
Nie nagrywamy tego metaversie.
No, więc jakby mimo wszystko Ja bym był trochę bardziej ostrożny w takich osądach. Jak najbardziej można gdzieś tam prowadzić dyskusję, zastanawiać się, ale jak ktoś mówi, że jest czegoś na 100% pewien i to jest
Okej,
oczywiste i w
cool.
ogóle beka z ziomali, którzy sądzą inaczej, to już dla mnie jest trochę gdzieś tam świadczy arogancji zbyt
No
dużej.
tak, też pewnie nie ma co za dużo zostawać w tej kategorii, bo to jest, jak
Tak,
zawsze
i
mówimy,
dokładnie.
pewnie nie na dzisiejsze
Dokładnie.
przygotowanie i na nie ten odcinek,
Dokładnie.
ale tam faktycznie pojawiają się takie argumenty, że AI zrobi z nami to, co my z mrówkami w lesie.
Tak.
Tak jakby to był jakiś pewnik. Wydaje mi się, że to są po prostu jakieś opinie i tyle. Natomiast na blogu OpenAI ostatnio pojawiły się nowe publikacje właśnie w kontekście alignmentu, w kontekście tego, jak OpenAI stara się przygotowywać do gdzieś tam utrzymywania mocniejszych modeli, bardziej zaawansowanych modeli. I to są po prostu eksperymenty, prace techniczne, wnioski, tabelki, liczby. Niekoniecznie opinie, i chyba to jest taki kierunek,
Jasne.
który warto
No
eksplorować
oczywiście,
właśnie.
bo i to jest po prostu, jest szansa, że dzięki temu część po prostu z tych obaw okaże się totalnie bezzasadna, bo pracujemy nad tym, nie? I to może się, to jest ciężki problem, bo musimy gdzieś tam przewidzieć, jak zarządzać systemem, który jeszcze nie istnieje i do końca nigdy nie mieliśmy z nim styczności, ale pracujemy nad tym, jest po prostu nadzieja, że wszystko będzie okej. Okay. Dobra, przejdźmy dalej. Kolejną naszą kategorią jest to właśnie gdzieś tam kontakt jako inżyniera programisty właśnie z tą dziedziną AI. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy?
No ja użyłem tego słowa dyskomfort i na pewno tego dyskomfortu było sporo. Przyznam szczerze, że powracanie do takiego statusu junior developera nie jest łatwe, a tak się właśnie czułem na początku tego roku. Gdzieś dlatego, że no dość jednoznacznie postawiliśmy na to, żeby na tej fali AI po prostu zacząć surfować stosunkowo wcześnie. I nie chcieliśmy tej zmiany przegapić, a to się po prostu wiązało z tym, że po pierwsze musimy odłożyć na bok kilka tematów, które były dla nas codziennością, a po drugie wejść w zupełnie nowy obszar z zupełnie nową terminologią, z zupełnie nowymi osobami, które różne opinie głoszą, tak jak właśnie ty powiedziałeś, które nie od razu można jakoś weryfikować i nawet na dzisiaj to nie jest tak, że my zupełnie z przekonaniem mówimy a propos opinii tych osób, to jest tak, że po prostu mamy jakieś swoje własne obserwacje, ale i tak sporo wątpliwości w tym wszystkim i pewnie łatwo nam jakąś podkręconą cały czas wrzucić, co widać na przykład w naszych podcastach, gdzie też tej pewności nie ma na 100%. Natomiast teraz po roku stwierdzam, że dużo jest podobieństw do wchodzenia w każdy inny obszar programowania, gdzie po prostu trzeba się nauczyć nowej terminologii, trzeba się przyzwyczaić do nowych systemów, do nowych sposobów pracy, do gdzieś tam innego rodzaju debaty, ale to wszystko można nadrobić. Wydaje mi się, że naprawdę ciekawa podróż za nami w tym roku i sporo udało się nauczyć. Jest dużo zmian, jeśli chodzi o ten nasz workflow toolingowy, więc to jest taki wpływ czysto, powiedzmy, praktyczny, ale też nasza wiedza, myślę, że gdzieś tam poszła do góry, nasza świadomość poszła do góry i z tego jestem zadowolony. Mam wrażenie, że gdzieś tam to jest dalej taki moment właśnie tego iPhone'a pierwszej, drugiej generacji, a nie dziesiątej i to jest taka dobra metafora, której ty też kiedyś użyłeś. Jednak czuć te niedoskonałości tych systemów. Widać, że osoby, które są dużo mądrzejsze od nas, mają zdecydowanie mniejszą pewność a propos tego, co się wydarzy, niż osoby, które tak naprawdę na co dzień z tym nie pracują. I to jest fajne. Jestem w miarę spokojny, że faktycznie gdzieś tam trzymając się tego kierunku, można ciekawe obszary eksplorować. No gdzieś tam z oceanu mamy postać Swixa, który gdzieś tam buduje tą swoją markę AI engineeringu, osoba, która bardzo mocno angażowała się właśnie w świat frontendu, była takim influencerem technicznym, która też postanowiła się przebranżowić i teraz tworzy podcasty, tworzy content i też rozwiązania techniczne, które tak naprawdę śledzi duża część tej branży na takiej czystej zajawie, na zasadzie nowej osoby, która zaczęła eksperymentować i nagle znalazła tę swoją przestrzeń. Więc wydaje mi się, że sporo miejsca tutaj jest. My też o tym na warsztatach mówimy, że ten pociąg nie odjechał, tylko trzeba po prostu do trochę innego pojazdu wsiąść i można go spokojnie opanować. Na dzisiaj powiem Ci, że na ten koniec grudnia zaczynam się powoli czuć komfortowo, gdzieś tam jeśli chodzi o te absolutne podstawy. Można przynajmniej identyfikować to, czego się trzeba uczyć, bo to też był duży problem na początku tego roku, ale na pewno to jest do zrobienia. To, co mi się gdzieś tam nie podoba, ale jeszcze może będziemy mówić o tym w tej sekcji warsztatowej. To są właśnie takie opinie programistów czy osób technicznych, które mówią, że na pewno w tym AI nic nie ma i na pewno jest to właśnie bańka oczekiwań i na pewno zajmuj się tym, czym zajmowałeś się wcześniej. Dobrze o tym mówi Kitsa, jeden też z takich influencerów frontendowych na Twitterze, który właśnie wskazuje, że No, trudno trwać w tym przekonaniu, że kolorowanie UI-a i budowanie frontendu w czasach generatywnej sztucznej inteligencji to jest bezpieczny bet, nie? Jakby przynajmniej trzeba poddać to wątpliwość i sprawdzić, co z tego świata sztucznej inteligencji można wziąć dla swojej kariery, dla swojej ścieżki zawodowej i przynajmniej warto to sprawdzić, nie? I to mi się akurat nie podobało, bo gdzieś tam kilka takich opinii w tym roku zauważyłem, że jest właśnie albo otwartość, albo takie zupełne zwątpienie i nie wiem, jakby to określić. Może to
malkontenstwo. Myślę, że to akurat jest fajne gdzieś tam, moim zdaniem, określenie tego typu osób, które właśnie się przewijało w debacie Petosa Psylosa i Andrzeja Dragana. Oni tutaj obydwoje w ten sposób określali tego typu osoby, no i moim zdaniem to bardzo dobrze oddaje tego typu podejście. Ale no ja też miałem bezpośredni kontakt z tego typu malkontentami, ale też to zwykle są osoby, które ogólnie są malkontentami w życiu. I gdzieś tam, no powiedzmy, że inni inżynierowie, z którymi miałem też styczność, to są ogólnie osoby, które są na nie, które zwykle narzekają, szukają dziury w całym i po prostu AI jest kolejnym tego typu gdzieś tam obszarem, gdzie się można przyczepić, można to nazwać tylko czystą statystyką, a w ogóle kod z tego to jest do niczego. No, wracać do Vima.
Wyszukiwarka.
Tak, wyszukiwarka i w ogóle ja to napiszę lepszy kod w 5 minut.
Halucynacja.
No, już tam po prostu wszystko już, no nie ma co tego w ogóle gdzieś tam mówić, bo to wszystko jest bardzo nudne i pewnie każdy z Was to słyszał nie raz, nie dwa. Więc tak, no, takiego malkontenstwa trochę było. Z mojej takiej obserwacji to na pewno fajnie, że się obniżył ten próg wejścia i to gdzieś AI stało się miejscem, do którego każdy może wejść i może się fajnie rozwijać. Wcześniej to mimo wszystko był taki zamknięty ogród dla osób z doktoratem, do którego ja gdzieś tam po prostu zerkałem od czasu do czasu, no ale wiedziałem, że niespecjalnie mam czas, żeby w ten obszar wejść. Teraz gdzieś tam ten próg wejścia znacznie się obniżył, no i stąd mamy między innymi okazję nagrywać tą serię podcastów. Myślę, że możemy przejść dalej do obszaru, który jest na swój sposób powiązany z tym, o czym mówiliśmy, czyli do naszych obserwacji z warsztatów i też ogólnie z tego, jak my możemy stosować to AI w takim codziennym życiu i w codziennej pracy. No, ogólnie, jeżeli chodzi o taką moją główną obserwację, to ludzie są mega ciekawi tematu, otwarci. Większość ludzi chce się dowiedzieć, co to jest, jak mogą to stosować właśnie w swoim życiu. Widzą w tym wartość bardzo często i to jest na pewno fajne. Miło gdzieś tam było takim osobom pomagać, czy to na warsztatach, czy też na YouTubie. Więc fajnie, że gdzieś tam to generatywne AI znowu w ludziach tak pobudziło, wydaje mi się, kreatywność, chęć do rozwoju, chęć do nauki. To się zawsze fajnie obserwuje, tak naprawdę niezależnie od tego, czy mówimy o jakimś nowym frameworku frontendowym, czy właśnie o tak gdzieś tam dużej nowej technologii, dużo nowym obszarze jak generatywna sztuczna inteligencja.
No my tutaj też używamy właśnie tej metafory inżyniera z linii produkcyjnej albo kierowcy samochodu i właśnie mówimy, że ta generatywna sztuczna inteligencja to jest trochę coś na zasadzie, jakbyś uczył się prowadzić samochód, niekoniecznie rozbierając na części pierwszy silnik, czy tam świece, czy tłoki, bo właśnie to ta generatywna sztuczna inteligencja dała. I to faktycznie widać. Ja tu mam zanotowane te wątpliwości i niedowierzanie, bo to też widać na przełomie jednego dnia warsztatowego. Też o tym mówiliśmy ostatnio, ale na tych warsztatach, no, z naszej perspektywy instruktorów da się poczuć, że niektóre osoby wchodzą na te warsztaty z takim niedowierzaniem, a po 8 godzinach tak naprawdę kontynuujemy dyskusję i słyszymy od uczestników, że chcieliby przetestować jeszcze coś innego, może jeszcze coś innego, może dodatkowy dzień tych warsztatów. Nie mówię tego na zasadzie reklamy tego, co my robimy, ale po prostu tego, że gdzieś tam udaje się przez te 8 godzin zaciekawić ludzi i to też pokazuje, że wiele osób tak naprawdę nie weszło na tyle głęboko, żeby prawdziwy potencjał tych technologii zrozumieć. Mają jakieś pobieżne wyobrażenia, używają darmowej wersji czata GPT, nie chcą płacić tych 80 zł za czata GPT Plus i na tej podstawie budują sobie jakieś opinie i dopiero w pewnym sensie, tutaj cudzysłów, zmuszenie się do wysiedzenia tych 8 godzin na warsztatach pokazuje im, że tak naprawdę jest to jakiś taki obszar, który warto eksplorować. Z mojej perspektywy wydaje mi się, że dość trudną grupą są właśnie programiści i osoby stricte techniczne, bo to są te osoby, które no po prostu trudno wcisnąć ściemę, powiem tak wprost, i to są osoby, które mają dużo, dużo lat doświadczenia, widziały wiele, szczególnie te bardziej doświadczone osoby, i one przychodzą z wysokimi oczekiwaniami i to właśnie z tymi osobami też pracujemy, ale na koniec efekt jest całkiem okej. Okay. Takie kwestie czysto techniczne, jak na przykład, nie wiem, prompty powyżej dwóch zdań, które nie są codziennością, jakieś bardziej zaawansowane techniki promptingu, to wciąż wiele osób musi jeszcze odkryć. My znowu jesteśmy w tej bańce i nam się to wydaje codziennością, jak mówimy chain of thought, a wiele osób gdzieś tam otwiera oczy ze zdziwienia, że takie rzeczy z tymi LLM-ami można robić. I to jest na pewno ciekawe. Ja bym tutaj jeszcze jedną rzecz zaznaczył, czy też wspomniał. Czasami też pojawia się taka dyskusja o tym, o tych narzędziach dla programistów opartych o AI. I pojawia się taki argument, że one tak naprawdę nie są użyteczne, bo trzeba pisać długie prompty, żeby wygenerować kod. A jeśli prompt jest dłuższy niż kod, no to w zasadzie nie ma sensu. No i ja to poczułem w trakcie pracy nad Adventem, że tak naprawdę długość kodu to nie jest ta ostateczna zmienna, bo też jest coś takiego jak effort albo jakaś energia, którą po prostu trzeba zarządzić. I wielokrotnie już to odczułem w ostatnich tygodniach, że mogę pisać długi prompt, dosłownie oglądając YouTube'a na osobnym okienku i generując jakiś sensowny kod, niż gdybym miał napisać krótszy kod, który byłby tricky w takim dużym skrócie, który by wymagał naprawdę przemyślenia tego, co robię, gdzieś tam pobrania informacji z wielu źródeł, sprawdzenia, których bibliotek powinienem użyć.
Kreatywnego myślenia. Pewnie nie byłbyś w stanie robić tego o 22 w niedzielę, jak czasami to robisz z tego, co wiem, tylko byś chciał robić to w niedzielę rano, nie? Będąc świeżym, pełnym energii i tak dalej.
I myślę, że dużo ludzi jeszcze tego nie kuma, ale nie mówię tego na zasadzie tego, że wymądrzam się, tylko po prostu trzeba z tym popracować, żeby to złapać, że naprawdę takie metryki czysto ilościowe, ile ja napiszę promptu, ile napiszę kodu, to nie jest jakby koniec tej dyskusji.
No tak, ani jakby czas, a tym bardziej ilość linijek tekstu, no nie jest gdzieś tam wyczerpującą metryką.
To się bardzo często pojawia.
Bardzo często. Jeszcze właśnie, jeżeli chodzi o takie błędne intuicje, to jest to podejście, że to AI ma mi coś w 100% zautomatyzować i wtedy to jest sukces. Jak ja jakby w pełni zautomatyzowałem zadanie, to wtedy super, ale ja muszę coś cokolwiek z tym robić, z tym outputem od AI, to już jest jakaś tam forma porażki.
Dowodzenie nie działa.
Tak, że to jest nic bardziej mylnego, nie? Ale tutaj znowu gdzieś tam mamy to fałszywe przekonanie, a ja bym ten kod to wcale taki dobry nie jest, ja bym to napisał w 5 minut. No fajnie, tylko chciałbym to 5 minut zobaczyć z zegarkiem w ręce. Pewnie by się skończyło na 3,5, nie? Bo to tak zwykle wygląda. Ja też to jakby z własnego doświadczenia wiem, ile razy ja po prostu mówiłem na stand-upie, też mi się wydawało, że coś będę robił pół godziny, a potem to robiłem właśnie 3,5 godziny, nie? Bo tu, a tu nagle jakiś teścik mi nie działał, a tu coś tam, a tu jakiś właśnie był mały błąd w tym moim kodzie i nagle właśnie z tego prostego półgodzinnego zadania się robiły 3,5 godziny, a może właśnie, nie może, tylko na pewno gdybym miał to AI, to zrobiłbym to szybciej, bo to wychodzi w badaniach, że mimo wszystko to nie są póki co gainy na poziomie setek procent, ale na poziomie dziesiątek procent, 30-50% to generatywne AI przyspiesza tą pracę, więc tutaj po prostu musimy się pozbyć tego obecnie błędnego oczekiwania, że to AI jest w stanie nas zastąpić w naszej pracy kreatywnej.
To jest też taka duża bariera i właśnie polecałbym, jeśli ktoś tego słucha, mam nadzieję, że tak, żeby przejść taki właśnie proces myślowy, jeśli macie te błędne oczekiwania na zasadzie AI mam nie zastąpić, żeby sobie zadać pytanie, skąd to się w ogóle wzięło w mojej głowie, czy mogę uznać to za nieprawdę i czy mogę sprawdzić, co tam jest jakby za tą zasłoną, nie? Bo skoro to mnie ma nie zastąpić, a ludzie mówią, że to ma duży potencjał, to gdzie ten potencjał jest tak naprawdę? Czy mogę go w jakiś sposób wyszukać? Czy mogę się czegoś nowego nauczyć? My naprawdę czasami, ja mam jakieś obawy, że my czasami naprawdę zbyt gdzieś tam prozaicznie, przyziemnie podchodzimy do tego tematu i staramy się to sprzedawać bez hype'u, ale już to jakby pokazuje użytkownikom tych technologii, ile można zyskać, bo my też nie jesteśmy ludźmi, którzy z jakimś mega hura optymizmem z narzędziami nowymi pracują, raczej mamy swoje nawyki i przyzwyczajenia. I gdyby to było tak, że nie wiem, z Midjourney trzeba się kopać codziennie, ale dodatkowo trzeba za to płacić, to po prostu byśmy o tym nie mówili i w ogóle byśmy z tego nie korzystali, nie?
Tak.
Też nie mamy żadnych profitów, profitów takich bezpośrednich, bo oczywiście robimy szkolenia, więc to jest w pewnym sensie, może ktoś może zarzucić, że próbujemy promować tę technologię, ale nikt nam za to nie płaci, że o tym mówimy tak bezpośrednio, te firmy nam za to nie płacą, a i tak z nich korzystamy, z tych narzędzi, więc warto sobie przejść przez tę barierę, sprawdzić, co tam jest za tą zasłoną i pozbyć się tego oczekiwania, że jeśli to mnie nie zastąpi, to jest jakby bezużyteczne, bo tam jest dużo szarości i wydaje mi się, że mało kto się na te szarości jeszcze decyduje z takiego ogółu.
Dokładnie tak. Myślę, że możemy przejść do kolejnej kategorii, czyli źródeł wiedzy, wszelkiego rodzaju thought leaders, osób, które warto naszym zdaniem śledzić. Przemek, pierwsza rekomendacja z twojej strony.
Pierwsza rekomendacja dość oczywista to jest Andrej Karpaty, ex-Tesla, teraz OpenAI, osoba, która promuje wiedzę o sztucznej inteligencji, o machine learningu, deep learningu, a jest też przy okazji okrutnym ogarniaczem, specjalistą, byłym dyrektorem w Tesli, który budował cały engine przetwarzania danych w autopilocie. Teraz pracuje w OpenAI, między innymi nad wielkimi modelami językowymi, ale też robi naprawdę niesamowite tutoriale dostępne za darmo na YouTubie, więc jeśli szukacie wiedzy technicznej, sprawdzenia tego, jak działają chociażby GPT-sy, jakieś małe projekty, które i tak przez 2 godziny można realizować, to pan Karpaty jest po prostu szefem.
Tak, i są fajne wywiady u Lexa Friedmana z nim, jak chcecie go gdzieś tam poznać, tak bardziej przekrojowo jako osobę, no to polecam wywiady u Lexa. Ja mam do polecenia newsletter, polecam konkurencję, można powiedzieć na swój sposób, konkurencję względem naszego newslettera Opanuj AI. Jest to newsletter TLDR AI, to jest newsletter wysyłany bardzo często, bo codziennie, ale zawiera naprawdę jakościowe podsumowanie najważniejszych wydarzeń, wszelkiego rodzaju publikacji, rekomendacji. Zawsze jestem zadowolony z zawartości tego newslettera i on pozwala mi trzymać rękę na pulsie i po części to, co do newslettera opanuje i trafia, to jest jakaś moja też selekcja między innymi wiadomości z tego newslettera. Oczywiście mam również inne źródła wiedzy, ale to jest jedno z tych istotnych, więc jak najbardziej jestem w stanie ten newsletter Wam polecić. TLDR AI.
Jeśli chodzi o taki format newsowy, to ja też polecam pana Matthew Bermana albo kanał AI Explained na YouTubie. Na obu tych kanałach stosunkowo szybko pojawiają się podsumowania jakichś nowych paperów albo właśnie plotek, które pojawiają się w tej przestrzeni sztucznej inteligencji, machine learningowej, deep learningowej. Jednego i drugiego oglądam gdzieś tam naprzemiennie od czasu do czasu, kiedy pojawia się jakiś bardziej gorący temat. Panowie robią naprawdę solidne podsumowania prac naukowych, wyciągają informacje z wielu źródeł. Jest to nieco inna forma, taka bardziej surowa względem tego, co na przykład my próbujemy robić, bo tam często jest po prostu sesja przy komputerze i czytanie jakiegoś papera, ale naprawdę, naprawdę mi to pomaga i gdzieś tam, szczególnie w tych początkowych etapach, kiedy nie mam pojęcia, co znaczy tak naprawdę co drugi wyraz, no to są takie źródła wiedzy, które jednak tę wiedzę porządkują, więc z takiego formatu newsowego Matthew Berman i AI Explained na YouTubie.
Okej, okay, moim drugim pikiem jest Ifan Molik, jego newsletter One Useful Thing. To jest osoba, która gdzieś tam też w dużym stopniu mnie zaraziła entuzjazmem do sztucznej inteligencji w bardzo taki przystępny, pozytywny, optymistyczny sposób o tej sztucznej inteligencji mówi. Też często przytacza badania, które pokazują, gdzie faktycznie ta sztuczna inteligencja wnosi wartość, a gdzie nie. Często właśnie pokazuje te błędne intuicje, jakie ludzie mają. On jest nauczycielem akademickim, więc też obserwuje ludzi, którzy mają pierwszą styczność ze sztuczną inteligencją i gdzieś tam jest w stanie dość dobrze wskazać właśnie, z czym ludzie często mają problem, żeby zrozumieć, jak tą sztuczną inteligencją pracować. Bardzo takie fajne podejście, nie tylko dla osób technicznych, więc jeżeli też chcecie gdzieś tam tą sztuczną inteligencją zainteresować może chłopaka, dziewczynę, bądź też kogoś z rodziny, przyjaciela, znajomika, współpracowników, no to jest wydaje mi się jedno z najfajniejszych miejsc. Te artykuły Ifana są krótkie, są właśnie przystępne i są takie bardzo do rzeczy, więc to jest moja rekomendacja.
Polecam. Ja na pana Molika trafiłem właśnie za rekomendacją Marcina i muszę przyznać, że sporo takich dyskusji, które pojawiają się, nie wiem, na Xie czy właśnie na polskim YouTubie, gdzieś tam widzę 2 tygodnie wcześniej u niego. Bardzo często się to zdarza. I właśnie przez to, że to jest też osoba ze środowiska naukowego, no to ona też, myślę, że w jakiś sposób nam pomaga odnajdywać się w tym kontekście przekazywania wiedzy o sztucznej inteligencji. On na przykład mówi o tym, jak nauczyciele będą się musieli przekalibrować, przyzwyczaić do świata, gdzie większość odpowiedzi na zadania domowe jest w sieci, jest w jakimś modelu językowym, gdzie mamy właśnie multimodalność, która rozwiązuje zadania. O tym wszystkim Ethan Molik mówi i na pewno go propsuje. To było takie 2,5 ode mnie. Trójka ode mnie to jest pan Jeremy Howard i strona, portal Fast AI z bardzo dobrym tutorialem takiego praktycznego wejścia do świata machine learningu. Jeremy Howard kiedyś użył takiej metafory, która bardzo do mnie trafiła w kontekście właśnie wchodzenia do nowych obszarów świata programowania. On mówi, że jak chcesz się nauczyć grać w kosza, albo jak chcesz kogoś innego nauczyć grać w kosza, to pierwszego bierzesz na mecz, a nie rozkładasz piłkę na atomy i mówisz, jak tę piłkę ktoś zszył albo wyprodukował. Pierwsze faktycznie trzeba tę zajawkę złapać i pan Jeremy Howard gdzieś tam wie, jak tę zajawkę sprzedawać. On na dość wysokim poziomie zaczyna te swoje tutoriale, korzystamy z gotowych bibliotek, które właśnie Fast AI tworzy, czy to do przetwarzania obrazów, czy to do analizy tekstu, a dopiero potem schodzimy na niższe poziomy, ale za to właśnie pierwsze mamy efekty, a potem zastanawiamy się, co za tymi efektami stoi. Dla mnie to jest duża, duża inspiracja i ta metafora koszykówki i pójścia na mecz bardzo do mnie trafiła, więc propsuję.
To jest takie podejście, które się nazywa top-down, które na przykład w polskim systemie edukacji jest niezwykle mało popularne, więc jest to miła odmiana. Polecam również kurs Fast AI i tu też gdzieś tam można dodać, że też Jeremy Howard dosłownie też na dniach, kilka dni, jak nie tygodni temu max, otworzył własne laboratorium Answer AI. Oni się zajmowali badaniem praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji, więc bardzo możliwe, że on też fajne wartość wyniesie do tego, jak właśnie pracujemy ze sztuczną inteligencją. Myślę, że już w przyszłym roku, więc warto tego pana obserwować na Twitterze. On też bardzo często wrzuca wnikliwe, ciekawe tweety, podobnie zresztą jak Ethan Mollick. Tych dwóch panów warto zdecydowanie na Twitterze, moim zdaniem, obserwować. To jest koniec moich rekomendacji. Nie wiem, czy masz coś jeszcze, Przemek?
W zasadzie też to jest koniec. Powiedziałbym, że właśnie Twitter / X bardzo przyjemnie się może dostosować do takich preferencji kogoś, kto w tym AI siedzi i chce tam właśnie wiedzę zdobywać. Akurat w tym kontekście to jest bardzo dobre narzędzie do zdobywania wiedzy.
Chyba najlepsze, tak
najlepsze. Tam jest centrum tej debaty o sztucznej inteligencji. Tam są wszystkie plotki a propos tego, kiedy GPT-7 wyjdzie albo kiedy nie wyjdzie. Sam Altman wrzuca tam różne podkręcone
piłeczki,
więc polecamy. Mamy polskie trecy, na trecie jeszcze tego nie mamy w Polsce trecy, właściwie na trecach jeszcze tego nie widziałem, więc myślę, że tutaj Twittera / Xa warto polecić i chyba możemy przejść dalej. Kolejny przyjemny temat, to znaczy research i biznes, nasze obserwacje na te dwa światy albo dwa konteksty sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego. Ja sobie może pozwolę zacząć.
Tak, miałeś więcej nawet styczności w tym roku z tym, więc śmiało.
Ja gdzieś tam chciałem wspomnieć o tej konferencji MLIN.pl, na której miałem okazję być. Pierwsza taka konferencja machine learningowa w moim życiu. Miałem sporo obaw, jeśli chodzi właśnie o uczestnictwo w takim wydarzeniu. Też mieliśmy sporo debat, czy my właściwie się nadajemy na takie konfy. Okazało się, że tak, i cała ta konfa to było takie streszczenie tego roku tak naprawdę, nie? Czyli wchodzisz do nowego obszaru, do nowego świata, musisz powalczyć z tym własnym oporem, z jakimś takim dyskomfortem, a jak już to pokonasz, to okazuje się, że ten obszar jest na tyle szeroki, że znajdziesz tam sobie gdzieś tam to swoje polesko, które cię najbardziej interesuje. Na tym MLIN.pl mieliśmy i toki czysto teoretyczne, mieliśmy prezentacje jakichś tam paperów i plakatów, prac jakichś laboratoriów polskich i zagranicznych i mieliśmy też toki czysto biznesowe, jakieś tam czysto praktyczne. Tutaj nie ukrywam, prelegenci no niestety nie pochodzili z Europy, tylko pochodzili właśnie gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych i gdzieś tam z Big Techów, bo właśnie tam najwięcej tego AI w kontekście biznesu się obecnie dzieje. Ale co to mi pokazało? Mi to pokazało, że jest to po prostu olbrzymie poletko wiedzy i naprawdę można sobie ten swój kawałek tortu wykroić. Można się utopić, jest takie wrażenie FOMO, ale myślę, że to FOMO jest tak samo na frontendzie, tak samo na backendzie, na frontendzie na pewno, który się tak szalenie zmienia. Ja gdzieś tam będę się trzymał blisko tego świata biznesu, świata produktów, świata startupowego i spoko, i to jest taka moja pierwsza obserwacja. Mam jeszcze jakieś inne notatki, ale może tutaj tobie przekażę mikrofon. Jak ty to widzisz? Czy masz jakieś obserwacje a propos tych dwóch światów, researchu i biznesu?
Na pewno to, co ja zaobserwowałem, no to, że jest niemała grupa badaczy, która deprecjonuje ten potencjał generative AI. Patrzy trochę na to nawet z góry, na te wszystkie gdzieś tam zachwyty i zafascynowanie tym tematem. Nie wiem, szczerze mówiąc, z czego to do końca wynika. Mam swoje przypuszczenia. Może, że większość gdzieś tam tego typu projektów wykracza poza przeciętny budżet polskiej uczelni bądź też przeciętnego grantu, jaki w Polsce można dostać, no więc gdzieś tam siłą rzeczy może to wywoływać jakąś mniej lub bardziej świadomą frustrację. No ale słyszałem dość dużo gdzieś tam takich opinii, które wskazywały...
Jest takie lekkie poczucie wyższości.
Nie tak, tak. No, no nie ma co ukrywać, że to wszystko nie jest aż takie ciekawe i w ogóle czym wy się tutaj, moi drodzy, fascynujecie. Więc to tam było nie do końca fajne, ale co na przykład moim zdaniem było bardzo fajne, no to też właśnie w tych kręgach naukowych dużo ostrożniej się podchodzi do tych właśnie takich odważnych claimów, że AGI już jutro i w ogóle świat się kończy, gdzieś tam nawiązując do dumerstwa i tego takiego negatywnego podejścia do przyszłości w związku ze sztuczną inteligencją jest znacznie mniej w kręgach naukowych. Ludzie, którzy nad tym pracują, mają albo dużo bardziej sceptyczne, albo dużo bardziej optymistyczne podejście z tego co zauważyłem. I to dla mnie jest gdzieś tam też budujące na swój sposób.
No ja tutaj właśnie dodam, że na tej konfie ML.in.pl dosłownie na palcach jednej ręki mógłbym zliczyć użycie stwierdzenia sztuczna inteligencja, bo to był machine learning i deep learning. I może przez to też czasami nie urasta do takiej gdzieś tam formy, powiedzmy, nie wiem jakby to nazwać, takiej pop wiedzy, takiego nakręcania się nawzajem, jakiejś takiej bańki oczekiwań. To była taka konferencja właśnie down to earth, nie zawsze bardzo praktyczna, ale też właśnie bez przeciągania w tę stronę hype'u i właśnie jakiejś takiej bańki. Ja też mam tutaj taką notatkę, że właśnie z jednej strony nie znam tego środowiska akademickiego i aż tak blisko jego właściwie nie chcę być, z drugiej strony właśnie było to lekkie poczucie wyższości w jednej czy dwóch sytuacjach w tym roku, dało się to odczuć. Ale mam też notatkę na przykład od Ili Sutskevera, który mówi, że też z perspektywy OpenAI oni widzą, że jest taki nacisk na liczbę wyprodukowanych prac naukowych zamiast jakości tych prac i on też na pytanie właśnie, co by rekomendował temu środowisku ogólnie pasjonatów AI, zaleca, żeby właśnie skupiać się na jakości, na obszarze badań, a nie na ilości tych badań prowadzonych równolegle, bo często to są prace, które są powtarzane między sobą, gdzieś tam tłumaczone, mała jakość, jakieś tam mała ilość innowacji. Mi się ciężko to ocenia, można tę odpowiedź zobaczyć bodajże w tym fragmencie turu OpenAI z Izraela. Tam właśnie Altman z panem Sutskeverem rozmawiają na ten temat. No więc jest taki problem. Myślę, że nas to bardzo nie dotknie, bo my gdzieś tam nie rywalizujemy na tę liczbę opublikowanych prac. To nie jest chyba nasz konkurs, w którym startujemy. No ale da się odczuć, że to nie jest tak, że cały ten wysiłek to są jakieś wielkie innowacje, no, że tak politycznie powiem. No.
Dobra, no i myślę, że to jest koniec tej sekcji. Przejdźmy do myślę, do tych najciekawszych tak naprawdę może dla wielu osób, czyli do tych naszych nagród, powiedzmy. Na początku będzie ta nagroda negatywna, a czemu nie jesteśmy Polakami, więc zacznijmy od tego, co nam się nie podobało, czyli flop of the year. Ja mam dwóch kandydatów tak naprawdę. Pierwszym z nich jest może nie sam AI Act, ale celebrowanie tego jako wielkiego sukcesu. To moim zdaniem jest flopem. Ja tutaj w najlepszym przypadku, gdybym był mega optymistycznie nastawiony do samych regulacji, to byłbym ostrożnym optymistą. Mówił, fajnie, że robimy w tym kierunku kroki, wygląda to nieźle i moim zdaniem to jest maks tego, jak się powinniśmy w ogóle zachwycać regulacjami, nieważne czego dotyczą. To naprawdę, moim zdaniem, ludzka cywilizacja nie na regulacjach została zbudowana.
To jest tylko taki właśnie flop wartości, nie?
Tak, no właśnie to jest flop wartości, tego co nas ekscytuje, co my uważamy za dokonanie. Czy to są innowacje, czy to są nowe technologie, czy to są jakieś zdobycze, czy to jest po prostu góra papieru, do której po prostu miliony ludzi będą się musieli dostosować, na ogół przeklinając pod nosem. No i dla mnie trochę dziwnym jest to, żeby po prostu w nagłówkach gazet, w podcastach i gdzieś tam w innych wypowiedziach uważać to za wielki sukces.
Miałem ten AI akt faktycznie gdzieś tam na liście kandydatów, ostatecznie wypadł, ale w trójce bym to pewnie wrzucił, szczególnie po tych dzisiejszych podcastach, które odsłuchiwałem rano, jak tutaj do ciebie jechałem. Ja bym powiedział, że takim flopem dla mnie osobiście to jest na pewno w tym roku Siri i to, że w Apple to takie konsumenckie AI no po prostu zostało jeszcze w miejscu. Sporo wysiłku poszło w stronę Vision Pro i właśnie rozszerzonej rzeczywistości. Oczywiście Apple ma tutaj taki competitive advantage pod tytułem setki milionów urządzeń w kieszeni ludzkości, społeczeństwa ogólnie, więc na tym naprawdę będą budować i neural engines w tych urządzeniach i tak dalej, ale na 2023 myślę, że Apple Może chciałem powiedzieć, że zaspało, znając Apple, to jest ich w pewnym sensie taktyka, żeby poczekać, aż ten pierwszy kurz opadnie. No ale naprawdę, jak jadę samochodem i chcę zadzwonić do Marcina, a Siri mówi, że nie zna takiej aplikacji, no to naprawdę już człowiek ręce załamuje. To też można porównać do tego, co robi Google, bo ten asystent Google na telefonach od dłuższego czasu już lepiej działa, szczególnie jak chodzi o interpretowanie mowy. Tutaj tym flopem też na pewno jest Alexa, bo Alexa też jeszcze nie jest oparta o wielkie modele językowe. Ma być oparta w przyszłym roku, ale jeszcze nie jest, więc takie konsumenckie AI to jeszcze jest takie, powiedzmy, takie, o, jeszcze czekam.
Dobra, teraz jest coś, co ja przyznam się podpatrzyłem od Przemka. I chodzi o wszelkie rodzaju agentów AI, o AutoGPT. No, gdzieś to był chyba właśnie kwiecień, maj, no była niesamowita ekscytacja tym tematem, były po prostu też niesamowite wizje, już po prostu AI przejmowało pracę i w obsłudze klienta, i w sprzedaży, i po prostu już pół pracy umysłowej było zautomatyzowane, gdzie głównym demo latającym na Twitterze było to, że to umie zainstalować paczkę w Pythonie, nie? Jak ja to po prostu zobaczyłem, to mówię, aha, no to już ja dość szybko gdzieś tam wiedziałem, że to nie będzie wcale takie proste. No i okazało się, że tutaj akurat miałem dobrą intuicję, no bo póki co nie widzieliśmy chyba żadnego agenta AI, który jest w stanie zrobić coś, co nie jest banalne i nie wydając jeszcze przy okazji 300 dolców na tokeny.
Mógłbym ci tutaj łatwo striggerować. Nie chcę, żeby się ktokolwiek obraził, ale też na pewno flopem były te wszystkie demka. Flopem, nie flopem. No mówienie do zegarków, wiesz, o co chodzi, no nie?
Tak, tak. No,
no była też taka fala gdzieś tam tych nagrań. Wiadomo, czemu to służy, to ma pokazać jakiś potencjał.
To jest fajna zajaweczka, nie? Ale trwa to 30 sekund po prostu. Wywala się przy co z drugim zapytaniu.
Ale jak właśnie chodzi o flop, no to były jakieś takie oczekiwania, z których tak naprawdę nie wiem, co
niewiele
jest,
wynikło, nie?
Niewiele wynikło. Ale no faktycznie, autonomiczne AI, bo mamy ten punkt wspólny, no to chyba jeszcze nie dowiozło, nie?
No zdecydowanie nie dowiozło, a apetyt był bardzo duży, bardzo też właśnie duże oczekiwania zostały zbudowane przez tam dziwnych gości na Twitterze. No więc, no cóż, zobaczymy. To jest bardzo ciekawy use case i też niewątpliwie on prędzej czy później będzie gdzieś tam zrealizowany, no bo myślę, że każdy gdzieś tam czuje potencjał tej wyobraźni, od razu sama pracuje, ale no zobaczymy, czy to będzie przyszły rok. Mam nadzieję, że tak.
Mówimy właśnie o grudniu 2023, nie? Tak. I też jakby da się odczuć, że gdzieś tam te wszystkie klocki i składowe tego problemu są już jakoś dostępne, nie? Jakby tak. Crawling internetu, web browsing, jakieś puppeteery czy inne rozwiązania tego typu, które po prostu przeglądają strony w naszym imieniu tak programatycznie, no byłyby gotowe do zintegrowania, więc to leży na stole. Na stole leżą też jakieś LLM-y, które już interpretują te nasze polecenia, ale sklejenie tego nie jest tak łatwe i proste, jak mogło się wydawać. I tutaj była taka bańka oczekiwań, nie? AutoGPT w All In Podcast, tak, w wielu innych miejscach. Ja tam przyznaję, że użyłem takie stwierdzenie Januszerka, trochę ekscytacja tą technologią. Kurczę, no wiadomo, tutaj akurat udało się gdzieś tam trafić, ale prace w tym kierunku są kontynuowane. Nie wątpię, to też pewnie nie, że ktoś takiego autonomicznego agenta stworzy. Wiemy, że gdzieś tam nasi znajomi też nad czymś takim pracują i Leszek Bukowski, i Adam Gospodarczy gdzieś tam eksperymentują z takimi tematami. Natomiast czy to już jest taki poziom zaawansowania, że nie można by do tego doszusować w jakiś krótki czas, to jeszcze mi się nie wydaje, nie? Więc można eksperymentować, bo każdy eksperymentuje, powiem tak. Nie?
Dokładnie. I to też na pewno jest potrzebne, ważne i fajne.
Mamy function calling, który też jeszcze działa tak jak działa. Mamy assistance API w OpenAI. Natomiast to są właśnie te klocki, nie? Z których będziemy kleić w przyszłym roku. Też pewnie taki eksperyment zrobimy, no ale na dzisiaj to chyba jeszcze not ready. Coś jeszcze?
Myślę, że tyle. Możemy przejść do topki. Ja tu mam jedną propozycję, już gdzieś tam wspominałem o tym produkcie, o tej usłudze, o tym modelu, bo chodzi o GPT-4. No myślę, że to był świetny sposób, żeby pokazać wielu osobom, w tym mnie, jak duży potencjał drzemie w LLM-ach. Niesamowita gdzieś tam technologia. Nie miałem najmniejszych wątpliwości, żeby właśnie wskazać GPT-4.
No to ja tylko powiem o firmie matce, czyli o OpenAI, jako takim topie tego roku. Wydaje mi się, że spora część zajawkowiczów myślała chociaż raz, że chciałaby w takim OpenAI popracować. Pojawiały się stawki, więc wysokie zarobki, duże inwestycje wokół OpenAI, duży rozgłos, pozytywny i negatywny też czasami, też pewnie w takim dynamicznym środowisku. No to taka rewolucja, jaka się działa 2 weekendy czy 3 weekendy temu, no musiała się prędzej czy później wydarzyć, ale wyszli chyba na prostą, tak się wydaje. W każdym razie nikt nie produkował takich rozwiązań w tym roku, które by tak długo się utrzymywały, o których by tak się mówiło i były tak wysoko wyceniane, więc...
No, OpenAI zrobiło naprawdę niesamowitą robotę i pewnie nie jedna książka zostanie napisana, jak dowodzić po prostu, jak też stworzyć taką kulturę shippingu i innowacji.
I cała historia ChatGPT, który był taką ostatnią deską ratunku, no to jest temat na książkę.
I z tego powinniśmy być dumni, a nie po prostu z jakiejś regulacji, tak raz jeszcze wspomnę. Dobra, perspektywy na przyszły rok. Ja mam 2 punkty. Pierwszym z nich to pewnie będzie początek przyszłego roku, czyli konkurencja pomiędzy Google Gemini Ultra a OpenAI GPT-4. Jestem ciekawy, jak tu po prostu będą się te dwie firmy przerzucały, jeżeli chodzi o możliwości tych modeli. Mam nadzieję, że to będzie mimo wszystko konkurencja wyrównana i że faktycznie będzie na co patrzeć. Jak mówiliśmy w podsumowaniu grudnia, może gdzieś tam te pierwsze ruchy ze strony Google'a nie były najlepsze. Mam nadzieję, że wyciągną wnioski. Ja cały czas gdzieś tam wierzę w Google DeepMind. Wiem, że tam jest naprawdę niesamowita ekipa i liczę po prostu, że będzie na co popatrzeć i że ta gdzieś tam już i tak pędząca branża przyspieszy jeszcze bardziej. Dzięki.
No to w kontekście nowych modeli to ja bym chciał wspomnieć o takim wariancie bardziej patriotycznym, o polskim modelu językowym, który na początku przyszłego roku ma być rozwijany, ma być początek tych prac na m.in. Politechnice Wrocławskiej. Zawiązała się taka grupa badawcza, która zacznie pracować nad rozwiązaniem o nazwie PLLUM, czyli takim polskim modelu językowym, który jest trenowany na polskich danych, na polskiej infrastrukturze i dodatkowo nie ma tych naruszeń związanych właśnie z prawami autorskimi. Zobaczymy, na ile to się okaże prawdą. 100 milionów złotych zostało zabezpieczone na pierwszy etap tego projektu, czyli 25 milionów dolarów. Czyli 1/10 inwestycji w Hugging Face'a. Natomiast jest to pewnie ciekawa inicjatywa. Kurczę, no mówiliśmy trochę o tych kompleksach w tym poprzednim odcinku, tak. Nie? Że nie chcemy już po prostu gdzieś tam patrzeć na sąsiadów, więc niech się to dzieje. Takie praktyczne eksperymenty, inicjatywy chyba propsujemy razem. Nie?
Nie, no jak najbardziej. I to też może wiele fajnego wnieść do polskiej przedsiębiorczości, do polskich firm, więc na pewno...
Polskie API?
Dokładnie, to jak najbardziej. Francuzi mają Mistrala, mam nadzieję, że my będziemy po prostu mieli Pluma i kolejne tego typu
śliwka.
Projekty. Tak, polska śliwka rządzi, miejmy taką nadzieję. No i też pewnie gdzieś w dalszej części roku doczekamy się GPT-5. No, tego bym się spodziewał, że OpenAI nie zwolni i tu mnie szczególnie zastanawia, czy to będzie taki sam przeskok jak pomiędzy GPT-3,5 i 4, bo jeżeli tak, no to aż ciężko mi pomyśleć, co to będzie i jaką to po prostu wniesie znowu wartość i jakość na rynek, jak sobie my wszyscy z tym poradzimy. No więc gdzieś tam z niecierpliwością tak naprawdę czekam na GPT-5. Niewątpliwie to będzie niesamowite doświadczenie premiera tego produktu.
Altman u Joe Rogana chyba wspominał, że nie ma się co spodziewać właśnie takiego skoku jak z 3,5 na 4. Tak. Ale jak sama Altmana znamy albo nie, no to wiadomo, że to też może być część gry,
dokładnie,
która może na przykład uśpić konkurencję w ten czy inny sposób. Skala treningu tych modeli jest olbrzymia, nie? Tak jak wspominaliśmy, Gemini Ultra, który jest trenowany na wielu data center, nie data setach, tylko data center, czyli pomiędzy kilkoma centrami danych. Trudno pomyśleć o tym, jak wygląda trening piątki. Też mówiliśmy o Q-Star, o jakichś nowych algorytmach, o przeszukiwaniach baz wiedzy przez LLM-y. Zobaczymy, na pewno mega ciekawy rok pod tym względem. No to ja też miałem ten punkt właśnie, co nas czeka po GPT-4, ale ja bym jeszcze wspomniał o tym AI konsumenckim, czyli odświeżone Siri i Alexa. Wydaje mi się, że Apple wejdzie na grubo w przyszłym roku. Amazon już zapowiedział, że całą linię tych swoich rozwiązań, powiedzmy do salonów, living room i tak dalej, właśnie przekalibruje na LLM-y. Myślę, że Apple jest jeszcze w lepszej pozycji, mają naprawdę mózgi na pokładzie, mają przede wszystkim urządzenia, które już nosimy w kieszeni. Są jakieś olbrzymie statystyki popularności iPhone'ów wśród nastolatków w Stanach Zjednoczonych. Wydaje się, że po prostu nie ma innego smartfona wśród Gen Z-ów niż iPhone. A iPhone, no to właśnie cały ekosystem Apple'a, do którego tak naprawdę wpuszczacie te firmy, jak macie tego iPhone'a w kieszeni. Ja myślę, że te wszystkie lokalne, małe modele językowe, uruchamiane na urządzeniu, o czym ci też mówiłeś w kontekście Gemini Nano, to też wybuchnie w przyszłym roku i zobaczymy, jak ci asystenci się zmienią. I to może być też kolejny taki krok, jakby w przyzwyczajeniu się do faktu, że AI faktycznie zostaje, że to nie jest bańka. Uzyskujemy jakieś realne profity, benefity w takim życiu codziennym, bo wydaje mi się, że to tutaj jest jeszcze sporo niedowierzenia, jeśli chodzi o to. I na to czekam w przyszłym roku, więc odświeżone Siri i Alexa.
No i to wszystko. Doszliśmy do końca naszych 10 kategorii. Myślę, że to był ciekawy odcinek. Wydaje mi się, że wyszedł znacznie dłuższy niż zakładaliśmy, ale było to gdzieś tam ciekawe. Fajnie się pracowało gdzieś tam na bazie pomysłu Przemka, bo nie wiedzieliśmy, co ta druga strona przygotowała. Mam nadzieję, że to również był dla Was ciekawy odcinek i zachęcamy Was jak zwykle do dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby zapisać się na nasz newsletter Opanuj AI na stronie, uwaga, opanuj.ai. Dzięki temu będziecie otrzymywali co tydzień w poniedziałek zestaw 3 najważniejszych newsów z tygodnia, więc będziecie na bieżąco z tym światem sztucznej inteligencji, a rzecz druga, to zachęcamy do obserwowania tego podcastu, subskrybowania go, oceniania go na 5-10 gwiazdek, ile tam możecie na danej platformie i polecania go Waszym znajomym, również zainteresowanym światem sztucznej inteligencji.
My kontynuujemy nasze podsumowania comiesięczne. Na pewno podsumowanie stycznia wjedzie jako jeden z pierwszych odcinków tego podcastu w 2024 roku. Kontynuujemy naszą misję szkoleniową, naszą misję edukacyjną, więc stay tuned. Ale też potrzebujemy feedbacku od Was. To jest bardzo potrzebne, żebyśmy dostawali jakieś wskazówki a propos tego, czego tutaj oczekujecie, jak powinniśmy ten podcast tworzyć, jakie treści chcecie, żebyśmy przekazywali. Może nie podoba Wam się jakiś fragment z tego, jak robimy te nasze podcasty, też dajcie znać, bo to też jest ważna wiedza. No i mam nadzieję, że spotykamy się w 2024 roku. A to był chyba ostatni odcinek tego podcastu, więc można jakieś małe życzenia tutaj złożyć. Można po prostu podziękować i życzyć wszystkiego dobrego.
Życzymy wszystkiego dobrego. Nie wiem, czy ten podcast ukaże się po świętach, czy przed świętami, więc i tak mówię wesołych świąt. Może po prostu się odbyły, więc mam nadzieję, że były wesołe, jeżeli tak. No i wszystkiego najlepszego w roku 2024. Dziękujemy, że byliście tutaj z nami. Dziękujemy też za wszystkie miłe słowa. Nie wspomniałem o tym, ale też właśnie nagrywanie tego podcastu to było jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o proces twórczy z mojej perspektywy, więc jak najwięcej podsumowań, bardzo, bardzo gdzieś tam to lubię. Lubię również moje ranty na temat różnych gdzieś tam sfer tego świata. Jeżeli wy nie, to dajcie znać. Postaram się wreszcie zamknąć. A jeżeli nie, to nadal będę wyzywał ku swojej uciesze i waszej. Tyle. Dziękuję. Pozdrawiamy.
Dzięki. Cześć.